Zapraszamy do wysłuchania sprawozdania dźwiękowego z uroczystego posiedzenia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w sali posiedzeń plenarnych Sejmu w dniu 5 września. Na posiedzeniu tym uhonorowano przebywającego w Polsce kuriera z Warszawy, pierwszego wieloletniego dyrektora naszej rozgłośni, Jana Nowaka Jeziorańskiego. Uroczystość nagrał nasz specjalny wysłannik Wiesław Wawrzyniak.
Szanowni Państwo, pan Jan Nowak Jeziorański jest z nami. Myślę, że jest to moment bardzo szczególny, kiedy Obywatelski Klub Parlamentarny może gościć w gmachu polskiego parlamentu człowieka tak znakomitego, tak wielkich zasług dla Rzeczypospolitej, jak Jan Nowak. I nie chciałbym tu słowami wstępu jakby zbanalizować tego momentu. Myślę, że jest to moment wielki i ważny dla nas, tych ludzi, którzy weszli do polskiego parlamentu po to, żeby realizować ten sam sposób myślenia o sprawach ojczyzny, któremu Jan Nowak życie poświęcał. Jan Nowak, żołnierz ruchu oporu, kurier znany nam wszystkim, dyrektor Radia Wolna Europa, ale także człowiek mądry, polityk, który myślał przez cały ten czas razem z nami. I chciałbym tutaj także wobec tego ostatniego elementu, który mniej znany jest opinii publicznej, złożyć publiczny hołd, że to, że właśnie danym nam było tak postępować krok za krokiem, to także zasługa Jana Nowaka. I że w tych trudnych momentach, przez które przechodziliśmy, mieliśmy ze sobą myśl Jana Nowaka i pomoc. Chcę po prostu powiedzieć, że w tym miejscu wśród ludzi Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Jan Nowak ma naturalną swoją rolę. Jest razem z nami i także my jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dzięki niemu. Dziękuję.
Panie, panowie, senatorzy, posłowie, panowie marszałkowie, przybyłem tutaj na wasze zaproszenie, na zaproszenie Lecha Wałęsy i Klubu Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Pragnę więc zacząć od podziękowania wam za ten największy, najbardziej nieoczekiwany zaszczyt mojego życia, że oto mogę przemawiać do was w sali sejmowej, tej samej, w której toczyły się obrady Niepodległej Rzeczpospolitej, że mogę do was mówić z tego miejsca. Ale największym zaszczytem, największą niespodzianką jest to, że mogę przemawiać do autentycznych przedstawicieli społeczeństwa. Pozwólcie więc, że w waszych osobach podziękuję i schylę czoła przed tym społeczeństwem. Podziękuję mu za to, że obaliło tę barierę, która nie pozwoliła mi przez 45 lat postawić stopy na polskiej ziemi. To jest wasza zasługa. Zasługa społeczeństwa. My byliśmy tylko służbą na tyłach, które wspierało was, walczących w pierwszej linii frontu. My tylko dostarczaliśmy wam z tych bezpiecznych tyłów amunicji. Amunicji w formie wolnego słowa, dopływu informacji, przedstawiania wam innego, choć niekoniecznie zawsze słusznego punktu widzenia. My, a przez słowo my obejmuję całą emigrację, całą Polonię, zarówno paryską kulturę, jak i wszystkie placówki, które razem z nami starały się otwierać okna i drzwi do Polski. Im obejmuję tym wszystkich, nawet tych, którzy zaczynając nowe życie, zaczynali je równocześnie od tego, że posyłali tu paczki, listy, które miały nie tylko znaczenie materialne, ale przede wszystkim znaczenie moralne. Zależało nam na tym, by Polska nie była tak jak Związek Radziecki między wojnami, hermetycznie izolowana od zewnętrznego świata, aby przełamywać monopol informacji, aby nie pozwolić na ujarzmienie umysłu. Ale jak powiadam, była to tylko służba pomocnicza. Wy byliście w pierwszej linii frontu. Wy ponosiliście ryzyko aresztowań, wyrzucań z pracy, odmowy paszportu, szykan, nie tylko wobec was, ale wobec waszych rodzin. Wy byliście tymi, którzy byli wystawieni na ogień. Do nas co najwyżej docierały zatrute pociski, fałszywek, oszczerstw, zniesławień. Ale żyliśmy na tyłach, w warunkach bezpieczeństwa. Proszę państwa, muszę przyznać, że obok wielkich wzruszeń przeżywam także niezwykły i smutny wstrząs. Ja wszystko wiedziałem. Ja wiedziałem o brakach, o ogonkach, o strasznych warunkach, w jakich to społeczeństwo żyje. Ale co innego jest wiedzieć, a co innego widzieć. Widzę oblicze Polski w twarzach ludzkich, zmęczonych, smutnych, często apatycznych. Ta Warszawa, która umiała zdobyć się na uśmiech przez łzy w najgorszych chwilach okupacji hitlerowskiej, w chwilach, które nastąpiły po stanie wojennym, dziś jakoś ten uśmiech straciła. Nie usłyszałem jeszcze żadnego nowego dowcipu. Jestem tym naprawdę wstrząśnięty. Jestem wstrząśnięty tym, co widzę, na co muszę patrzeć. Nie usiłujemy wam niczego doradzać. Nie usiłujemy wam niczego narzucać. I ja tu nie przyszedłem w formie, w postaci człowieka, który chce was pouczać. Wy sami wiecie najlepiej. Stosunek Polonii do was to jest stosunek służebny. Wy podejmujecie decyzję, ale z chwilą, kiedyście podjęli decyzję, nie zastanawiamy się na tym, czy to błąd, czy racja, tylko staramy się pomóc. Staramy się wam pomóc, żebyście mogli wykorzystać choćby najmniejszą szansę. To jest nasz stosunek. Ale równocześnie chciałbym podzielić się z państwem tym, co wiem najlepiej. To znaczy powiedzieć wam w paru słowach, jak widzę świat z perspektywy Waszyngtonu, a w szczególności jak widzę politykę amerykańską, czego wy możecie od tych Stanów Zjednoczonych spodziewać się, a czego nie. Przy czym czuję się tak, jak się czułem w chwili, kiedy meldowałem się u generała Bora i jego sztabu w przeddzień powstania warszawskiego. Wiedziałem, że ponoszę odpowiedzialność za każde słowo, że nie wolno ani przedstawiać obrazu różowego, ani sztucznie zaciemnionego. Muszę mówić prawdę. I także wam będę mówił prawdę, ale muszę na wstępie samym zaznaczyć, że przemawiam wyłącznie w imieniu władz. Jestem jednym z dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej, znam jej uchwały, ale mówię w imieniu własnym. Jestem konsultantem Państwowej Rady Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, ale w najmniejszym stopniu to, co mówię, nie jest odbiciem oficjalnego punktu widzenia amerykańskiego. Mówię wyłącznie jako Jan Nowak. Otóż proszę państwa, chcę trzeźwo i realistycznie przedstawić wam politykę supermocarstwa. W tej globalnej perspektywie pamiętajmy, że Polska jest tylko drobnym, małym fragmentem na peryferiach świata oglądanego z perspektywy Stanów Zjednoczonych. W kategoriach czysto politycznych, podkreślam, czysto politycznych, Polska jest dla Ameryki funkcją zagrożenia albo ze strony Niemiec, albo ze strony Rosji. W kontekście chwili obecnej Demokratyzacja w Polsce spełnia ważną rolę w procesie przemian w całej orbicie sowieckiej i może pchnąć naprzód procesy, które mogłyby doprowadzić do zmniejszenia lub nawet wyeliminowania wojskowego zagrożenia ze strony bloku sowieckiego. I w tym Stany Zjednoczone widzą znaczenie Polski. Widzą to jako szansę, która może przynieść w przyszłości olbrzymią dywidendę. Bo przecież budżet Stanów Zjednoczonych wojskowy jest olbrzymi. Jest przygniatającym ciężarem dla tego społeczeństwa tak bardzo bogatego. Pochłania 6% dochodu społecznego w porównaniu z 15 czy 16% w Związku Radzieckim. Ale w polityce Stanów Zjednoczonych jest także pewien element ideologiczny, którego nie mogłem się dopatrzyć ani w polityce brytyjskiej, ani w polityce niemieckiej, ani w polityce francuskiej. Ten element czysto ideowy kazał Wilsonowi wysunąć hasło samostanowienia państw Europy, narodów Europy Środkowo-Wschodniej, chociaż prawdę mówiąc nie była to rzecz, która z punktu widzenia interesu amerykańskiego była czymś żywotnym w owych czasach. Ten idealizm sprawił, że ja jako dziecko byłem dosłownie ocalony przed głodem bezpośrednio po wojnie światowej, kiedy pomoc Hoovera, oparta na przesłankach czysto humanitarnych, pomogła Polsce wydźwignąć się z najstraszliwszego upadku. A więc pożyczki amerykańskie w 20 latach dopomogły w pewnym niewielkim stopniu w przywróceniu, w zahamowaniu inflacji. Jest więc ten element ideowy i lekceważyć go nie należy. I wreszcie punkt trzeci, mianowicie istnienie według oficjalnego spisu 8 900 tysięcy Amerykanów polskiego pochodzenia jest elementem ważnym w polityce amerykańskiej. Polonia nie jest bogata. Polonia choruje na brak środków finansowych. Niemniej jednak nie ma posła, który miałby, czy senatora, który miałby tak zwaną Polish Constituency, czyli polskich Polaków, obywateli amerykańskich, który nie liczyłby się z nimi, bo jednak istnieje świadomość, że ci ludzie są dumni ze swego pochodzenia i że są związani z sentymentem, z kraju tego pochodzenia, a są skoncentrowani w tak zwanym pasie przemysłowym, mocno skoncentrowani i w pewnych sytuacjach mogą odgrywać rolę języczka uwagi. Biorąc te trzy elementy pod uwagę, musimy sobie zdać sprawę z ograniczeń. Jakie są granice pomocy amerykańskiej? Przede wszystkim, powtarzam dobitnie, Stany Zjednoczone nie będą nigdy gwarantem naszych granic i naszej niepodległości. Nie łudźmy się i nie pokładajmy nadmiernego zaufania w tak zwanych sojuszach egzotycznych, jak to określił trafnie Stanisław Mackiewicz. Stany Zjednoczone będą natomiast swym wpływem politycznym popierały zawsze dążenia Polaków do ułożenia swoich stosunków i zdobycia sobie bezpieczeństwa ze strony obu swoich potężnych sąsiadów na zasadzie poszanowania przez nich integralności terytorialnej i suwerenności państwa polskiego. Stany Zjednoczone nie szukają dla siebie żadnych korzyści strategicznych czy gospodarczych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Z punktu widzenia naszego potencjału gospodarczego nie jesteśmy niestety elementem, który bierze się pod uwagę. Stany Zjednoczone nie traktują przyszłego rządu mazowieckiego jako swego potencjalnego klienta, czy też sojusznika. Stany Zjednoczone nie usiłują wyłuskać Polski z Paktu Warszawskiego. Przeciwnie, wierzą one w to, że proces demokratyzacji, proces emancypacji może przebiegać pomyślnie tylko wtedy, jeżeli nie zakończy się gwałtownymi eksplozjami i jeżeli nie naruszy tego, co Sowiety uważają za swoje minimum bezpieczeństwa. Ameryka doskonale wie, że Sowiety włożyły miliardy dolarów w budowę strategicznych dróg, linii kolejowych, mostów, lotnisk i że rezygnacja z jakiejś całkowitej kontroli nad Polską byłaby dla nich równoznaczna z przegraną III wojny światowej bez wojny światowej. Natomiast Stany Zjednoczone chcą popierać proces stopniowej, ewolucyjnej demokratyzacji. Chcą go popierać wszystkimi dostępnymi środkami pokojowymi. I stąd ich stosunek, nie tylko poparcia, ale i podziwu dla społeczeństwa polskiego, które uchodziło zawsze za niepoprawnego romantyka, który pędził ku klęskom i katastrofom i nagle ten naród okazał niezwykłą mądrość polityczną, zbiorową, instynktowną, niezwykłą dyscyplinę w całym okresie od lat 55-56 aż po dzień dzisiejszy. Byłem obecny, kiedy prezydent Reagan wobec kilkunastu osób w pokoju powiedział: kiedy byłem gubernatorem Kalifornii, nie bardzo wiedziałem, gdzie jest Polska. Jak pewno wielu Polaków nie wie, gdzie jest na przykład stan Nebraska. Ale tu nagle widzę tego maleńkiego Dawida, który rzuca wezwanie Goliatowi. Nie ma nawet tej procy i tych kamieni. Rzuca się z gołymi rękami i zwycięża. I to budzi mój największy podziw i głęboki sentyment. Otóż Polska zajmuje jednak, pomimo że jest potencjalnie, militarnie elementem słabym, nieproporcjonalnie dużo uwagi i zarówno administracji, jak i społeczeństwa. To wyście zdobyli. Tak się zachowujecie, że chcąc czy nie chcąc, przykuwacie jednak uwagę tego świata, który przecież idzie od jednego kryzysu do drugiego, który dziś ma sprawę Panamy, jutro ma sprawę gdzieś tam w innej części świata, a jednak ta Polska wysuwa się ciągle naprzód, wysuwa się na stronę pierwszą środków masowego przekazu. Ale musimy równocześnie powiedzieć, że pomoc amerykańska jest także ograniczona tym, że Ameryka nie jest już tym bogatym wujaszkiem, którym była w latach pomocy Marshalla. Ameryka z wierzyciela zamieniła się w dłużnika, ma olbrzymie długi, ma deficyt bilansu handlowego, ma środki ograniczone. Nakazem numer jeden Kongresu amerykańskiego i administracji jest, jak ograniczyć deficyt budżetowy. Istnieje ustawa, która się nazywa ustawa Graham-Radman, która jest gilotyną. Jeżeli budżet przekroczy pewną granicę, działa automatycznie gilotyna ścinająca o 10% wydatki wzdłuż i wszerz, czego wszyscy się najbardziej boją. Otóż na to, żeby Kongres uchwalił pomoc na przykład dla Polski, musi komuś te 100 czy 200 odebrać, co oczywiście natrafia na ogromne opory. On nie może zwiększyć wydatków, on może tylko przeprowadzić wirmo z jednych wydatków na drugi. Proszę Państwa, ale mimo to jednak Stany Zjednoczone, a w szczególności prezydent Bush, chcą naprawdę pomóc. I nie wolno jest okazywać rozczarowania, że mało. I nie możecie Państwo zajmować wobec Stanów Zjednoczonych i innych postawy roszczeniowej. Ktoś mi powiedział słusznie, że w moralnym sensie tego słowa to Stany Zjednoczone są dłużnikiem Polski, a nie odwrotnie, w moralnym. No niestety tymi kategoriami w Stanach Zjednoczonych się nie operuje. Myśli się kategoriami zimnymi, kategoriami zysku politycznego albo politycznych strat. Zatem postawa roszczeniowa lub postawa za mało obraża człowieka, który w tej chwili wychodzi z siebie, żeby pomóc. Proszę Państwa, ja widziałem z bliska trzech prezydentów. Cartera, Reagana i Busha. Wszyscy trzej byli przychylni. Wszyscy trzej byli życzliwi. Ale muszę powiedzieć, że Bush jest w tym zaangażowany i intelektualnie, i uczuciowo. Bush stał się, jak oskarżają go o to, że Polska to jest jego pet nation, czyli ulubiony naród. Stał się nim po pierwszej wizycie. Bush był oczarowany przyjęciem, które go spotkało. Wrócił jako naprawdę przyjaciel Polski. I wrócił i wyjechał z Gdańska w nastroju euforii. To jest człowiek, który wszystkim rozumie stawkę, jaką Stany Zjednoczone tu mają. W dniu 28 czerwca byłem z delegacją Kongresu Polonii w Białym Domu i byłem poproszony przez prezesa Moskala, żebym w 3 minutach przedstawił, jak my widzimy sytuację w Polsce. Przede wszystkim prezydent wprowadził momentalnie atmosferę kompletnego odprężenia. Myśmy zapomnieli, że rozmawiamy z głową supermocarstwa. Po drugie, co zacząłem, to mi przerywał. Mówi, proszę pana, ja nie chcę być nieuprzejmy, ale może pan jednak wpierw odpowie na to pytanie, na tamto pytanie. Nic podobnego od Reagana, ani od Cartera nie można było oczekiwać. To jest człowiek, który zdradził tymi pytaniami, że świetnie rozumie sytuację, jest doskonale poinformowany. A kiedy powrócił, powiedziano mi w Białym Domu, tam gdzie jestem konsultantem, że Polska figuruje bardzo wysoko na osobistym porządku dziennym prezydenta. Ale prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest panem wszechwładnym. Każdy wydatek musi być zatwierdzony przez Kongres. Każdy wydatek. I bardzo często jest odrzucany. Bardzo często. Więc wobec tego Bush, rozumiejąc tę ograniczoność swoich środków, skoncentrował się na tym, żeby uruchomić pomoc międzynarodową. Postawił Polskę na bardzo wysokim punkcie porządku dziennego spotkania na szczycie w Paryżu. Wystąpił tam w charakterze inicjatora i lidera. I pod jego wpływem, pod wpływem jego entuzjazmu, jednak powstało coś w rodzaju jakiegoś konsorcjum międzynarodowego, powstała wola zbiorowej pomocy dla Polski. Proszę Państwa, chciałbym Wam kolejno omówić różne pozycje, dlatego że tak się stało, że te 100 milionów zostało wyrwane z kontekstu i stworzyło wrażenie, że wszystko to jest wszystko, co Ameryka chce ofiarować, to jest 1% tych 10 miliardów, o które poprosił Wałęsa i Solidarność. Oto, pierwsza rzecz to jest, chodzi o pomoc doraźną, dostawy żywności, które by pozwoliły temu nowemu rządowi na pewien oddech, na odblokowanie tych różnych nonsensownych korków, które, tak jak my to widzimy, zatamują dopływ produktów rolnych ze wsi do miast. A więc Stany Zjednoczone postanowiły ze swoich nadwyżek żywnościowych ofiarować 23 miliony dolarów. Z tego część jest w paszy, w paszach hodowlanych, część w tych produktach żywnościowych, które oni mają w nadwyżkach. Pomoc EWG sięga 120 milionów dolarów, ale niezależnie od EWG, Szwajcaria i Austria również zadeklarowały pomoc, chociaż dotychczas nie określiły jej wysokości. W sumie przypuszczam, że można realnie liczyć na coś w wysokości od 150 do 170 milionów dolarów. Wiem, że w pierwszej transzy ma być wysłany 1 milion ton mąki, 10 tysięcy ton wołowiny, 20 tysięcy ton owoców cytrusowych, 5 tysięcy ton oliwy. Naturalnie, jak weźmiemy naród, który ma blisko 40 milionów, to nie jest dużo. Ale tu chodzi przede wszystkim o to, żeby wywołać efekt psychologiczny. Doraźna, szybka pomoc. O tę pomoc poprosił poprzedni rząd. Tylko teraz nie można się dowiedzieć, kto to poprosił, bo okazało się nagle, że nie ma magazynów, że nie można ich przyjąć, bo nie ma magazynów. Magazyny są przepełnione. No, ja na to odpowiedziałem, bo miałem okazję rozmowy na dość wysokim szczeblu. Słuchajcie, zapomnijcie o magazynach. W razie konieczności powstaną zaimprowizowane jakieś komitety na wpół kościelne, na wpół cywilne i ci ludzie znajdą momentalnie miejsce, żeby te rzeczy zmagazynować. Nie troszcie się o to, co wam mówią. Ale najgorsze jest, że teraz oni sami, Amerykanie, nie mogą doszukać się tych, którzy niedawno ich poprosili o pomoc żywnościową. Nie mogą się doszukać tych, którzy mają im powiedzieć, co to ma być, jak to ma być i tak dalej. Drugim ważnym projektem amerykańskim jest tak zwany Polsko-Amerykański Fundusz Inicjatywy Prywatnej. To właśnie te 119 milionów. Wydaje się, że bardzo mało, ale posłuchajcie Państwo. To jest przeznaczone wyłącznie na popieranie sektora prywatnego. To znaczy, ma być to zorganizowane tak jak bank. Bank, który będzie udzielał na korzystnych warunkach kredytu temu biznesowi prywatnemu, który chce zainwestować swój kapitał. Jak dasz 75%, to my ci damy 25%. Albo już nie wiem, bo nie wiem, jaka ta proporcja. Ale w gruncie rzeczy, tu chodzi o to, żeby te 100 milionów miało swój mnożnik. I żeby w rezultacie to był napływ nie 100 milionów, a w najlepszym razie może nawet 500 milionów. Dlatego nie wolno tej sumy traktować w sposób oderwany. Ale prezydent Bush przed samym moim wyjazdem uznał, że nie może dawać tej samej oferty rządowi pana Rakowskiego i pana Mazowieckiego. I że ta pomoc musi być zwiększona. Nie wiem o ile. Na pewno będzie miał z tym wielkie trudności w Kongresie. Na pewno trzeba będzie o to walczyć. Mówię o tym dlatego, że w tym krytycznym momencie nie stać nas na antagonizowanie jakiegokolwiek elementu opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Bo od tego zależy w ogóle, czy ta pomoc popłynie, czy nie. Mamy, dodam tutaj, w Kongresie Amerykańskim niesłychanie oddanych przyjaciół. Na pierwszym miejscu postawię nazwisko Stefana Solarza, który pod wpływem zresztą rozmowy z Mieśnikiem zrobił sobie z tego jakąś misję i który jest najbardziej gorliwym, ten człowiek, który pochodzi z żydowskiej rodziny spod Czerniowiec, jest najbardziej oddanym i najbardziej wpływowym przyjacielem Polski w Kongresie Amerykańskim. Mógłbym wymieniać wielu innych. Niedawno obecny tu senator Lautenberger, czy dwaj bracia, jeden senator Lewi, drugi kongresman Lewi. Od nich wychodzą najważniejsze projekty ustaw na rzecz Polski. Od tych dwóch ludzi i od Solarza i od wielu innych. A więc, jak powiadam, ten fundusz ma się stać bodźcem, który będzie ściągać do Polski znacznie więcej niż owe 100 milionów dolarów. Na drugim miejscu rozłożenie spłat długów na rzecz tak zwanego klubu paryskiego. Mówi się o tym, że Polska będzie spłacać od 20 do 40% wpływu w twardej walucie z eksportu. Plan Trzeciakowskiego przewiduje, że te wpływy będą wzrastały w stosunku 3,4%. Ale proszę Państwa, dłużnicy, nasi wierzyciele, to nie są dobroczyńcy. Oni chcą, żeby ich przekonać, że to rozłożenie długów nie będzie zmarnowane, że jednak Polska coś będzie spłacać. I wszystko zależy od tego, czy rząd polski potrafi ten projekt w sposób przekonywujący uzasadnić. Od tego będzie zależało. Jugosławia jest w gorszej sytuacji niż Polska. Ma inflację 750%. Ale Jugosławianie wiedzą, w jaki sposób sformułować program. W tym celu zaangażowali sobie bardzo kosztowną, ale bardzo wpływową firmę konsultacyjną. Ona to dla nich robi. W ten sam sposób postępują Węgrzy. Natomiast jak przychodzi do Polaków, to Amerykanie, z którymi rozmawiają, ręce nam opadają. Te projekty polskie są, jak oni powiadają, incoherent, to znaczy nie trzymają się w ogóle kupy. Otóż w tym momencie najważniejsza rzecz to jest zorganizowanie sobie doradców, płatnych doradców, ale także może niepłatnie. Pozwolicie Państwo, że rzucę tu jedno nazwisko niesłychanie ważne. Nazwisko Witolda Sulimierskiego. Człowieka, który jako 20-paroletni młody człowiek pracował u mnie w Monachium, a później został wiceprezesem jednego z największych banków amerykańskich, Irving Bank, który się specjalizuje w operacjach zagranicznych w stosunku do krajów trzeciego świata wobec Europy Wschodniej. On był tym człowiekiem, który ratował Turcję wtedy, kiedy była nad przepaścią. Nie ma człowieka lepiej w tej chwili przygotowanego do misji doradcy. On wam doradzi, kogo należy zaangażować, jak należy postępować, żeby te programy miały sens, miały ręce i nogi. Jest ich więcej. Jest cała grupa polskich ekonomistów. Profesor Fallenbüch, Bartłomiej Kamiński, Stanisław Wąsowski, pan Poznański Sier. To są ludzie, którzy przede wszystkim na pamięć znają mechanizm międzynarodowych instytucji finansowych i którzy są ludźmi ideowymi, którzy palą się do tego, żeby pomóc, żeby oddać swoją wiedzę na usługi rządu mazowieckiego. Dalej. Najważniejszym i najtrudniejszym problemem jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Można uzyskać z tego źródła pomoc kredytową w granicach $500 milionów, płatnych w ratach kwartalnych 50 milionów. Ale te raty są tylko wtedy płatne, jeżeli wskaźniki uzgodnione w umowie są wykonywane.